Niektóre wycieczki były organizowane własnym sumptem. Taka wycieczka na przykład Kenia, Tanzania, Zanzibar z wejściem na Kilimandżaro. Tego nie można było w Polsce załatwić. Dopiero wejście na Kilimandżaro można było załatwić tam na miejscu w stolicy Kenii, w Nairobi. To była wycieczka zorganizowana właśnie samodzielnie, z przelotami i na miejscu decydowaliśmy, siódemką wyruszyliśmy na tę wyprawę. Natomiast większość już jesteśmy trochę wygodni i większość wycieczek to są wycieczki zorganizowane przez poszczególne biura podróży, gdzie już wszystko z góry było przewidziane, w planie. I to było pewna oszczędność czasu, bo nigdy samodzielnie nie da się tak połączyć wszystkich połączeń lotniczych, autobusowych, jak w wycieczce zorganizowanej, gdzie każda godzina jest po prostu zaplanowana i wykorzystana. Jak na razie nie mieliśmy żadnych kłopotów, na przykład z pilotami, którzy byli zawsze dobrze przygotowani i oprowadzali po każdym kraju, pokazując najciekawsze zabytki, najciekawsze krajobrazy, no najciekawsze obiekty do zwiedzenia, do zobaczenia.
Na innym kontynencie pewnie widać różnice kulturowe, ale są rzeczy, o których można wyczytać w książkach, dziś w internecie. Czy są jednak takie, które państwa, pana profesora, zaskoczyły? Czy to na kontynencie azjatyckim, czy amerykańskim, czy w Afryce?
I najczęściej wyjeżdżaliśmy, przygotowując się, oczywiście wiedzieliśmy, co chcemy zobaczyć, czytaliśmy program, doczytywaliśmy w różnych przewodnikach, ale zawsze znajdzie się coś ciekawego, zaskakującego, czego nie można właśnie wyczytać ani w przewodnikach. W swoich wspomnieniach nawet napisałem takie ciekawostki językowe z różnych kontynentów, z różnych krajów, które bardzo często zaskakiwały
na przykład
nas. I na przykład zwiedzając bliźniacze wieże w Kuala Lumpur, stolicy Malezji, spotkaliśmy Japończyka, który się chwalił, że jest poliglotą. Między innymi był na kursie języka rosyjskiego. No więc mówił, że to już wiele rzeczy zapomniał, ale niektóre jeszcze pamięta. I na przykład poprosiliśmy go, żeby coś powiedział po rosyjsku. Na to Japończyk gromko zakrzyknął "Sebeho". Dopytaliśmy się, co to jest. Okazało się, że to ma być sobaka, czyli pies. Oczywiście porozumiewaliśmy się po angielsku, więc sobie Japończyk początek sobaki skojarzył z dźwiękiem wydawanym przez tęże sobakę. W innym kraju spotkaliśmy człowieka, który pytał, co to jest po polsku momencik. Wytłumaczyłem mu, że to jest taki krótka chwila, krótki okres czasu. No więc powiedział, że chyba nie znam polskiego. Był kiedyś w Polsce, zamówił jakieś danie u kelnera i musiał bardzo długo czekać, więc to chyba nieprawda. Więc się skompromitowałem, że nie znam języka polskiego.
Momencik, dobry.
Momencik.
A jeśli chodzi o taką otwartość na ludzi, na obcych, też jeśli chodzi o bezpieczeństwo na przykład, to jak pan profesor wspomina te wyprawy?
No nie pakowaliśmy się w jakieś niebezpieczne sytuacje. Wiadomo było, że na przykład w Republice Południowej Afryki w nocy w Johannesburgu lepiej nie wychodzić na ulicę z hotelu. Tam Europejczycy żyją dosłownie w twierdzach, gdzie mają zabezpieczenia i prądem elektrycznym dookoła murów. I wyjeżdżają zwykle w opancerzonych nawet chyba samochodach do pracy i tam biali są troszkę zagrożeni, powiedziałbym. Byliśmy w roku 2007 w Republice Południowej Afryki. Mówiono nam, że mistrzostwa świata w piłce nożnej, jakie były planowane w 2010 roku, trzymają jeszcze w ryzach właśnie tamtą miejscową ludność, że policja, wojsko jeszcze trzyma, a po tych mistrzostwach różnie może się zdarzyć i że nawet niektórzy dosadnie twierdzili, że biali zostaną zjedzeni, że pozostali. Zresztą biali tam stanowią około 13-15%, a większość jest jednak to ludność etniczna, głównie murzyni, trochę kolorowych. Dość dużo tam jest Hindusów, na przykład Durban, piękne malownicze miasto położone 3-milionowe nad Oceanem Indyjskim. Składa się w 1/3 ludności hinduskiej. to są byli Hindusi sprowadzani przez Anglików jeszcze, kiedy byli kolonizatorami, sprowadzali właśnie ze swojej kolonii indyjskiej Hindusów do pracy na plantacjach trzciny cukrowej. Okazało się, że miejscowi murzyni nie odpowiadali standardom angielskim. Wobec tego bardzo duża jest procentowo ludzi pochodzenia azjatyckiego, głównie właśnie hinduskiego.